Witamy w StarCaście, pierwszym polskim podcaście poświęconym całkowicie Gwiezdnym Wojnom. Witamy Was ponownie, znowu po przerwie w miesiącu marcu, w audycji numer 16, która jednocześnie jest audycją styczniowo-marcową roku 2010. Witam Was ja, Karol Łecz-Dobosz
oraz Izabela Terejs-Rutkowska. Mamy nadzieję, że to ostatni raz, kiedy musieliście tyle czasu na nas czekać.
Ta, złudne nadzieje, już nie zliczę ile razy obiecywaliśmy, że to już koniec przerwy, już będziemy regularni i tak dalej, zawsze kończycie tak samo.
Ale tym razem to nie nasza wina, nasz sprzęt nagrywania po prostu wyjechał do Goleniowa i jeszcze dotąd nie wrócił.
Tak, więc musieliśmy niestety zakupić nowy, trochę to trwało, bo nam pierwsza firma nie chciała sprzedać, chyba wiedziała, że to raczej jest marny pomysł, żeby StarCast dalej wychodził, więc musieliśmy kupić w drugiej i tak dalej, i tak dalej. No ale w końcu mamy sprzęt, więc może dalej nie przedłużając, zabierzemy się w końcu do roboty, ponieważ znowu nam się narobiły zaległości, ale nie jesteśmy królikiem z Alicji w Krainie Czarów, nie będziemy pędzić, więc będziemy spokojnie, metodycznie omawiać to, co wyszło w świecie Gwiezdnych Wojen, a jak wiemy, świat Gwiezdnych Wojen kiedyś w końcu przyhamuje, no to wtedy go dogonimy. Czyli co? Zaczynamy może od Wojen Klonów.
Na początek serial, 3 pierwsze odcinki 2. sezonu. Ale ja myślę, że główny bohater Cad Bane, który ma błękitną skórę, wspaniale nawiązuje do Awatara i ludu Navi. Dlatego wciąż jesteśmy w pewnym sensie na czasie.
O, dobrze powiedziane. Miniseria koncentruje się na historii związanej z ulubionym przez wielu fanów łowcą nagród Cadem Bane'em, który tym razem dostaje od Dartha Sidiousa zlecenie związane z Holocronem Jedi. I tak przechodząc do pierwszego odcinka drugiej serii, który nazywa się Holocron Heist, czyli zagrożenie Holocronu, kryzys holokronowy, coś w tym stylu. Mamy sytuację, w której Cad Bane włamuje się do świątyni Jedi, aby ukraść Holocron. Po co mu ten Holocron? No, to się jeszcze dowiemy w kolejnym odcinku. Na razie skupimy się na tej pierwszej akcji, czyli na włamie po Holocron. Ale zanim mamy włam do świątyni Jedi, mamy bitwę.
Co ważne, Cad Bane nic nie wykorzystuje do swojego złego uczynku biednego robota, który moim zdaniem jest tak naprawdę głównym bohaterem tego odcinka.
Tak, robot Todo, do niego jeszcze wrócimy. Odcinek, jak już wspomniałem, rozpoczyna się sceną bitwy. Bitwy na planecie Felucia. Okazuje się, że przed bitwą o Felucie, którą widzieliśmy chociażby w epizodzie 3, siły Republiki próbowały wcześniej zająć tą planetę, nie udało im się to i dostali tam dosyć spore lanie od separatystów. Problem polegał na tym, że gdy siły Republiki miały się wycofywać, to Ahsoka Tano, dowodząca jednym z oddziałów, wcale nie miała takiego zamiaru i Obi-Wan Kenobi i Anakin Skywalker musieli wręcz siłą ją zaciągnąć, wepchnąć do kanonierki i odwieźć z pola bitwy w ostatniej chwili. Za to nieposłuszeństwo Ahsoka dostała sporą burę od Rady Jedi i została odesłana na kurs karny do biblioteki, świątyni, gdzie pod kierownictwem sędziwej i wrednej Jocasty Nu miała spacerować między pułkami i patrzeć, czy nie ma kurzu, czy wszyscy ładnie krzesełka podociągali, generalnie czy nikt za głośno nie gada w bibliotece i to wszystko, co się w bibliotece robi.
Co warto zauważyć, Felucia stała się ostatnio bardzo modna. Widzimy ją coraz częściej w serialu The Clone Wars, pojawiła się w grze The Force Unleashed, a także w Awatarze. Ups, to nie to uniwersum.
Może i nie to uniwersum, ale planeta dokładnie ta sama. Więc jak widzimy, Felucia jest w modzie, wielkie grzyby świecące są w modzie. Tak samo tutaj mieliśmy bitwę bardzo fajną, naprawdę wartka, taka fajna akcja, fajne otwarcie drugiego sezonu. Bardzo mi się to podobało. Niestety później odcinek troszkę zwolnił tempa i w momencie, gdy Ahsoka sobie spacerowała między tymi pułkami, no to akurat oczywiście w tym momencie Cad Bane robił włam do świątyni. Większość odcinka zajmuje właśnie ten wspomniany włam. Cad Bane razem z robocikiem Todo spacerują sobie po szybach wentylacyjnych. Anakin Skywalker i Obi-Wan oczywiście wyczuwają zagrożenie i też spacerują, żeby znaleźć tego, kto spaceruje. A jeszcze w międzyczasie inna łowczyni nagród rasy Cloudite, jakby kto pytał, to jest ta rasa, którą reprezentowała Azam Vessel. Ze środka świątyni przebrana za Jedi pilotuje Cada Bane'a i mu pomaga w niecnej kradzieży. No i tak sobie spacerują, dostają się do skarbca, łapią Holocron i uciekają. A to do wybucha.
Biedny, nieszczęśliwy robot Todo który naprawdę wzbudza sympatię, skończył bardzo, bardzo tragicznie.
Tak, uznajemy to za dowód tego, że sezon drugi już od samego początku robi się bardzo mroczny, ponieważ na początku zabił jedną z najlepszych postaci i w ogóle jesteśmy bardzo źli. I nie podoba nam się. Jak wprowadzamy fajne postacie, to proszę ich nie wybuchać. Dziękuję.
O holokronach mówiło się dużo, ale w sumie żadnego chyba nie widzieliśmy zbyt dobrze i nareszcie możemy zobaczyć holokron na żywo, jak wygląda, jak działa, gdzie był przechowywany i co mogło się w nim znajdować. I to jest na pewno duży plus dla całego odcinka.
Duży plus jest też inny. Skarbiec holokronów wygląda bardzo podobnie do skarbca holokronów, wprawdzie holokronu Sithów, ale zawsze skarbca na Telos w grze Knights of the Old Republic 2. Tam mistrzyni Atris trzymała sobie holokrony Sithów i tutaj Jedi w bardzo podobny sposób przechowują holokrony. Widać, to była jakaś taki przepis, że tak należy przechowywać holokrony. No i chyba tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, bo tu się naprawdę nic więcej nie dzieje z plusów. No, należy wymienić tą bitwę wspomnianą, włam do świątyni, który jest dosyć ciekawy, Toda, Cloudite'kę. Natomiast z minusów, no odcinek był jednak taki trochę przydługi. Ten Bane łaził tymi korytarzami, Jedi za nim i tak się szukali. I tak wiadomo było, jak się skończy, że Cad Bane musi ukraść holokron, bo by nie było odcinków dalej, tak? Miało być mroczno, wyszło tak półmroczno, ale uznajmy odcinek za dosyć udany. Na tle innych oceny nie będziemy wystawiać, bo już nam się nie chce. Także może przejdziemy od razu do odcinka drugiego. Warto zauważyć, że te odcinki zostały nadane wspólnie. Niektórzy nawet nie wiedzą, gdzie się kończy jeden, a zaczyna drugi. Drugi odcinek nazywa się Cargo of Doom, czyli ładunek zagłady, ładunek zniszczenia, towar zniszczenia, no tłumaczcie sobie to jak chcecie. Cad Bane, mając już holokron, realizuje drugą część planu Dartha Sidiousa i tym razem wyrusza po kryształ.
Trzeba tu zaznaczyć, że sam w sobie holokron nie jest gotowy do odczytania i aby uzyskać informacje w nim zawarte, należy posłużyć się kryształem. I dlatego też Cad Bane dopada rodiańskiego mistrza Jedi, który był strażnikiem takowego kryształu.
Son of a bitch.
Za wszelką cenę próbuje zmusić go do otwarcia holokronu, ponieważ jak wiemy może to uczynić tylko i wyłącznie osoba posługująca się mocą. Jednak Jedi jest bardzo uparty i do samego końca nie udaje się łowcy nagród go złamać.
Muszę przyznać, że ten wątek akurat mi się podobał najmniej. Do tej pory holokrony były czymś w rodzaju pamiętników w Gwiezdnych Wojnach, to znaczy Jedi tam nagrywał swoje wspomnienia, czasem przenosił nawet część własnej osobowości, dzięki temu inni Jedi mogli poznawać tajniki za pomocą, no, jego samego, tak? On zostawiał jakąś część samego siebie w tym holokronie. Natomiast tutaj holokron jest niczym więcej jak tylko bardzo skomplikowanym pendrive'em, używanym przez rycerzy Jedi do zapisywania jakichś tam zwykłych informacji, w tym wypadku pliku klasy Excel. No, to akurat tak średnio mi pasowało, no bo to jest chyba nadużycie idei holokronu.
Ale zaraz, to były bardzo ważne informacje i Jedi zależało na tym, żeby nikt inny nie mógł się do nich dostać. Dlatego ważkość tych informacji zapewne zadecydowała o tym, że nie zostały zapisane na kamieniu czy w jakimś cyfronotesie, ale właśnie w miejscu, które teoretycznie nikt inny nie będzie w stanie otworzyć.
Ale powiedzmy w ogóle, o jakie informacje chodzi. Otóż z jakiegoś dziwnego powodu Jedi, przemierzając galaktykę i szukając dzieci wrażliwych na moc, przyszłych rycerzy Jedi, na początku robili listę i nie wiem po co, i w ogóle tą listą krążyli po galaktyce i dopiero za jakiś czas wracali i na podstawie tej listy brali dzieci znowu. To jest zupełnie sprzeczne o tym, co wiemy do tej pory, ponieważ na razie nasze informacje wskazywały na to, że zawsze było tak, że rycerz Jedi, jeśli trafiał na dziecko wrażliwe na moc, to je zabierał od razu. I nie ma dyskusji, a nie robił jakąś listę i później porównywał tą listę i nie wiadomo, co jeszcze z nią robił. No bzdura kompletna, bo chociażby wiadomo, że strata takiej listy byłaby zagrożeniem, no i właśnie to zagrożenie nastąpiło.
Everybody quiet.
Czy to rzeczywiście stoi w sprzeczności? Wydaje mi się, że jest to jakimś takim dodatkowym uzupełnieniem. Nikt nie powiedział, że ci Jedi rzeczywiście od razu brali tych młodych, potencjalnych Jedi do świątyni. Być może też zakładali, że pewne dzieci Jedi być może stwierdzili, że jeżeli troszkę dłużej pozostanie pod opieką mamy, która się nim zdąży nacieszyć, to może także i dla niego będzie jakoś tak. Niby jej to specjalnie przeszkadzało w jego dalszym szkoleniu.
Coś za dużo tych może. Ja nie lubię może. Ja lubię to, co jest pewne, a nie to, co być może jest.
Ale nikt nigdy przecież nie powiedział, że tak być nie mogło, więc już się nie tutaj tak nie denerwuj.
No dobra, niech tam będzie. Odcinek generalnie to jest jedna wielka rozruba, ponieważ zaczyna się od rozruby i na rozruby się kończy. Chodzi o to, że Anakin i Ahsoka dopadają Cada Bane'a, lecącego sobie z porwanym mistrzem Jedi, w krótkim czasie zresztą martwym, i kryształem na jednym ze statków separatystów i robią abordaż. To jest bardzo fajne, ponieważ abordaż robią za pomocą AT-TE, które są zrzucane na pancerz statku lecącego w kosmosie, no i tam walczą z droidami na powierzchni statku i Jedi oczywiście razem z klonami przebijają się do środka, no i tam ścigają już Bane'a. Bane'owi tylko o to chodzi, ponieważ chce złapać któregoś z naszych głównych bohaterów, żeby mu wspomniany holokron i kryształ otworzył. No bo po co mu lista, której sam nie może odczytać. Mamy tutaj mnóstwo scen akcji, gdzie Cad Bane ucieka, jest ścigany. Mamy cudowną scenę walki w stanie nieważkości, gdzie klony, biegając po ścianach i po sufitach niczym w Matrixie, strzelają do latających droidów, Jedi wykonują super fikołki, ciosy a la Trinity i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie Ahsoka zostaje złapana przez Cada Bane'a, który szantażem, grożąc jej śmiercią, zmusza jej mistrza Anakina Skywalkera do otwarcia holokronu.
Uff, otwarcie holokronu odbywa się w sposób bardzo taki ładny, ponieważ tak wspaniale się te fragmenty rozszczepiają, potem się montują i taki otwarty holokron już wygląda zupełnie inaczej niż ten zamknięty. Wizualnie bardzo ładny. Oczywiście po otwarciu holokronu następuje wielkie łubudu. Cad Bane ucieka, zabierając holokron, a Anakin Skywalker ratuje Ahsokę i razem próbują dopaść łowcę nagród. Niestety, ponieważ statek separatystów zaczyna się rozpadać, postanawiają jednak uciec, pozostawiając łowcę nagród na statku. I właściwie tym się kończy ten odcinek, ponieważ rycerze Jedi wraz z klonami lądują z powrotem na statku Republiki i Anakin trafia na dywanik do admirała Yuralena, który jest bardzo, ale to bardzo zniesmaczony, że ze wszystkich Jedi na świecie musiał akurat trafić na Anakina Skywalkera.
W ostatniej scenie tego odcinka widzimy, jak Cad Bane rzekomo ginie, zabity przez klony. Oczywiście holokron teoretycznie też jest stracony, no i tak się kończy odcinek. Brawa tutaj dla kapitana Rexa ponownie, który znów stracił niemal 100% stanu osobowego swojego działu. To się zdarzyło po raz któryś tam z rzędu w tym serialu, po prostu Rex, no, ten facet mnie zaskakuje zupełnie, on naprawdę jest mistrzem w wytracaniu swoich ludzi. To nie wiem, to musiała być jakaś po prostu elita strateńców, ci, którzy byli przydzielani do wspomnianej kompanii Torrent 501 Legionu. In my book, experience
outranks everything. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, iż nasi Jedi mieli bardzo ładne ubranka do chodzenia w kosmosie, a Anakin Skywalker składał się ze swojego standardowego ubranka i bańki, która mogłaby być równie dobrze słoikiem na rybkę, taką złotą. Z kolei w przypadku Ahsoki troszkę się bardziej twórcy postarali, ponieważ wcisnęli ją w taki bardzo obcisły kombinezon i także akwarium na rybkę.
No i tak się kończy odcinek. Z kolei odcinek trzeci pod tytułem Children of the Force, czyli Dzieci Mocy.
Bardzo, bardzo taki klimatyczny tytuł.
Tak, zupełnie jak książka Dzieci Jedi, Barbary Humbley.
Nie, to jest bardzo złe skojarzenie.
No, mi się kojarzy jednoznacznie. Poziom jest podobny. W tymże odcinku, który dokładnie dzieje się zaraz po odcinku poprzednim, to są nawet scena ostatnia tamtego odcinka jest pierwszą tego. Chyba jeszcze nie było takiej sytuacji, że odcinki byłyby aż tak złączone. W tym odcinku okazuje się, że jeden z klonów, który przeżył szturm na statek separatystów, okazuje się, haha, Cadem Bane'em w przebraniu! No, nikt się nie spodziewał! Cad Bane oczywiście ucieka z samego środka krążownika Republiki i nie ma z tym żadnego problemu.
No jak to, wsiada w myśliwiec, ładuje się w pierścień i skacze w przestrzeń. Ta-dam! Tak jak każdy inny normalnie startuje, nie?
Tak, żeby to jeszcze było takie proste. No cóż.
Hello, to są Gwiezdne Wojny!
Dobra. Cad Bane oczywiście ma ze sobą holokron z listą, no jakżeby inaczej. I w trybie natychmiastowym, oczywiście na rozkaz Dartha Sidiousa, zaczyna łowić malutkie niemowlaki, żeby je dostarczyć Sidiousowi. Co robią Jedi? Jedi siadają sobie w kółeczku i zaczynają sobie myśleć, skąd Cad Bane zabrał dzieci? I tak sobie myślą. Pierwszy mówi, o, widzę pagórek. A drugi mówi, o, widzę rzeczkę. A trzeci mówi, o, widzę domek z czerwoną dachówką. I czwarty mówi, aha, planeta taka i taka, ulica ulica taka i taka, dom taki i taki, wejście po lewej stronie, klucz pod wycieraczką, dziękuję.
Coś, co mnie straszliwie irytuje, to to, iż Anakin Skywalker jest cały czas w tym serialu kreowany na taką osobę prawie z rady. Mistrzowie Jedi cały czas gdzieś wloką na wszystkie swoje tajne narady, zapraszają go do udziału w przedsięwzięciach, które właściwie są skierowane tylko do prawdziwych mistrzów Jedi. Ogólnie to jest tam traktowane jak drugi zaraz za Jodą, co w ogóle ma się nijak do tego, jak jest traktowany w trzecim epizodzie, który zresztą niedawno żeśmy oglądali. Więc no, to straszliwie na minus. Naprawdę, ja wiem, że to jest taki bohater dla dzieciaków. Dzieciaki oglądają i sobie myślą, wow, ale fajny Anakin Skywalker, no ale to jest tak rozpieprza wszystko, że mi się słabo robi, koniec.
A mi się słabo robi to, że Jedi, którzy nie potrafili wyczuć Lorda Sithów w pokoju obok, albo nawet w tym samym pokoju, w którym byli, potrafią dokładnie wyczuć dom, ulicę i planetę, gdzie znajduje się dziecko Jedi i że to akurat dziecko zostanie zabrane, tudzież już zostało zabrane.
Ważne jest to, jak wyglądają te małe stworzonka. Otóż małe stworzonka, jest tam mały Rodianin, mały Nautolianin i mała Ganganka. Są takie słodkie, mają takie wielkie głowy i są wspaniałe. W sam raz na maskotki. Jakby się kiedyś takie pojawiły w sprzedaży, to ja bym sobie taką powiesiła, jakbym miała własny samochód.
A ja chciałbym mieć pluszowego, piszczącego Gotala.
Tak, bo pluszowy Gotal to jest piszczący, to jest chyba najbardziej popularna zabawka we wszechświecie Gwiezdnych Wojen.
No i Jedi udaje się powstrzymać Cada Bane'a, złapać go. Niestety dwójka dzieci już zostaje skradziona i zawleczona do jednej z baz Dartha Sidiousa. I teraz pytanko, gdzie może się znajdować tajna baza Sidiousa? Może na Mustafar?
No tak niestety jest, że była na Mustafar, ale się utopiła w lawie, więc jej nie było. Tadam i po bazie. Zanim jednak dowiedzieliśmy się, gdzie te biedne dzieci są przetrzymywane.
Cad Bane prowadzi ich do swojego domku. To jest taka metalowa skrzynka zawieszona w środku pasa asteroid. Holokron zostaje odzyskany, ale za cenę straty wspomnianej skrzynki Cadowi Bane'owi udaje się uciec. Także jeszcze na pewno powróci jakoś w tym serialu. No ale Jedi przynajmniej mają holokron z listą, która teoretycznie nie została skopiowana. Natomiast Anakin i Ahsoka lecą na Mustafar, żeby uratować dwójkę porwanych maluchów.
Anakin z Ahsoką ratują biedne małe dzieci i wszystko dobrze się kończy. I to jest właściwie koniec trzeciego odcinka tej miniserii i podsumowując, trzeba przyznać, że póki co drugi sezon trzyma poziom.
Owszem, trzyma poziom, jest wartki, chociaż czasami przynudza. Moim zdaniem zdecydowanie za dużo było Cada Bane'a. Ileż można słuchać jego głosu, patrzeć na falloutowy kapelusz i falloutowe blastery. No, już mi się zdecydowanie znudził. Natomiast to, co kompletnie grzebie trzeci odcinek, to jest Mustafar. To w 100% niszczy jakiekolwiek resztki klimatu, jakie tkwią w epizodzie trzecim, że mistyczna planeta z lawą, gdzie jest ogień, gdzie jest wykucie w ogniu, góry przeznaczenia, jednego Sitha, wielkiego czarnego Vadera, że w ogóle Anakin Skywalker sobie tam był wcześniej. No i właśnie to, że był, jakby tam był Obi-Wan, jakby tam był Mace Windu, ktokolwiek, ale nie Anakin.
Ja nie widzę, dlaczego ten Mustafar się tak bardzo boli. Jest sobie planeta, prawie denerwujące jest to, że jest tysiące planet i akurat oni musieli trafić na Mustafar, no ale jeżeli Darth Sidious sobie wybrał tą placówkę jako takie stałe miejsce przetrzymywania swoich sojuszników albo swoich niewolników, no to no widać, on takie lubi gorące klimaty.
No i tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, tyle, jeśli chodzi o Wojny Klonów. Za miesiąc omówimy kolejne odcinki, tym razem dużo, bo omówimy za miesiąc aż 5 odcinków, a póki co tyle, jeśli chodzi o Wojny Klonów. No i teraz co? Teraz książki. No!
A tym razem mamy do omówienia tylko jedną książkę, a jest nią powieść autorstwa ulubionego twórcy książek gwiezdnowojennych Matthew Stovera. Jest to Luke Skywalker i Fabryka Czekolady, a właściwie Luke Skywalker i Cienie Mindora.
Just can't be beat, politician.
Tak, to chyba była najbardziej oczekiwana książka ostatnich lat. Nie ze względu na treść, ale ze względu na nazwisko autora. Matthew Stover, autor takich pozycji jak Zdrajca, Punkt Przełomu, nowelizacja epizodu trzeciego, zyskał sobie miano najlepszego pisarza książek gwiezdnowojennych, pisarza, który potrafi dokonać niesamowitych rzeczy, jeśli chodzi o literaturę gwiezdnowojenną, wprowadza ją na zupełnie nowy poziom, wprowadza niesamowite odświeżenie fabuły, no i pokazuje Gwiezdne Wojny z punktu, na który jeszcze nie spoglądały. Wszyscy liczyli, że Luke Skywalker i Cienie Mindora będzie książką tak samo dobrą jak poprzednie, a może nawet jeszcze lepszą, ale no w tym wypadku chyba niestety oczekiwania przerosły możliwości autora, a może powiem inaczej, tym razem autor miał zupełnie inny pomysł na książkę niż wszyscy myśleli. Ale wyjaśnienie może też być inne. Matthew Stover, żeby nie popaść w jakąś stagnację twórczą, prawdopodobnie szuka nowych ścieżek, nowych metod realizacji, inaczej próbuje napisać swoje książki. No, wiadomo, że raz wychodzi to lepiej, raz gorzej, tutaj chyba trochę gorzej. No cóż, Matthew Stover powinien był wiedzieć, jak to mawiał mój pradziadek, że po mistrzu się nie poprawia, czyli nie powinien był poprawiać tego, co doskonale tworzył, ale z drugiej strony, jakbyśmy tutaj mieli Zdrajcę 2, no czy to byłoby to samo? No chyba nie o to chodziło. Zanim przejdziemy do samej treści książki, ja muszę powiedzieć, że specjalnie skuszony tym mirem otaczającym Stovera, wybrałem się do księgarni i zakupiłem jego autorską książkę. Książka pod tytułem Bohaterowie umierają. Jest to pierwsza część trylogii. Trylogii science fiction, można powiedzieć. Science fiction z elementami fantasy Stovera. I muszę powiedzieć, że przeczytawszy tę książkę, byłem w absolutnym szoku. Książka ma ciekawe pomysły, jest ciekawie, dobrze napisana, ale ilość bluzgów, ilość okrucieństwa, scen seksu, jakiegoś takiego gore wręcz z horrorów, no jest tym, czego bym się nie spodziewał po autorze książek science fiction i co nie przenikało tak naprawdę dotychczas do książek Stovera, do przykładu Steve Perry, który słynie z pisania książek tak pikantnych, że wręcz prawie że erotycznych, no przemycił ten swój styl na przykład w Cieniach Imperium i one też są takie, to jest najbardziej erotyczna książka w Gwiezdnych Wojnach, z kolei książki Stovera nie były jakieś takie specjalnie gore. Luke Skywalker też taki nie jest, no a tutaj od taka niespodzianka, także Matthew Stover ma, wygląda na to bardzo wiele różnego rodzaju twarzy, no i tu nam zaprezentował po prostu kolejną.
Czy ty sobie wyobrażasz wyuzdanego Luke'a Skywalkera? Przecież w świecie Gwiezdnych Wojen dzieci rodzą się z mocy.
Dobra, dosyć już tej otoczki, no mamy tego Luke'a Skywalkera, tak? Książka wydana w grudniu, w sam raz pod choinkę, z piękną okładką, Luke Skywalker na tle ognistej kuli, biegnie z zielonym mieczem świetlnym. Troszkę o samym Mindorze. Bitwa z ciemnymi szturmowcami. To były specjalne elitarne oddziały szturmowców, które miały czarne pancerze. Bitwa tak krwawa, że wszyscy żołnierze Imperium w niej zginęli. Co do jednego, żaden się nie poddał, wszyscy zginęli i po tej bitwie, po tej bardzo krwawej bitwie, Luke Skywalker postanowił odejść z wojsk Nowej Republiki i poświęcić się tylko i wyłącznie zadaniu odtworzenia Zakonu Jedi. Jego przeciwnikiem w tej książce jest nie mniej legendarna postać, Lord Shadowspawn, zwany także Kronalem, zwany także Black Hole'em. To jest ciekawa postać, to jest taki facet, jeden ze sługusów Imperatora, obdarzony wrażliwością na moc, w takim charakterystycznym kapelusiku przypominającym kapelusz napoleoński. Co jest ciekawe, te trzy postacie, Lord Shadowspawn, Kronal i Black Hole, tworzone za dawnych, dawnych czasów, w dawnych komiksach, kiedyś były osobnymi postaciami, ale były tak podobne, że w końcu ci, którzy opiekują się uniwersum Gwiezdnych Wojen, postanowili scalić je w jedną postać. No i mamy, no powiedzmy w jedną postać, no i powiedzmy mamy taką jedną postać, mamy tego złego Kronala, no i mamy Luke'a Skywalkera.
Z plusów książki należy wymienić przede wszystkim jej formę, albowiem jest to swego rodzaju retrospekcja, ponieważ jest to opowieść Luke'a Skywalkera na temat tego, co się wydarzyło. Ja muszę przyznać, że ja bardzo, bardzo ostrożnie podchodzę do wszystkiego, co dotyczy czasów, które wydarzyły się zaraz po napisach końcowych szóstego epizodu. Tak samo było z tą książką. Obawiam się, że nie zmieniła mojego poglądu na temat książek post-endorowych.
Bardzo dużo można by opowiadać o tej książce tak naprawdę. Największym jej plusem jest to, że ona wygląda, jakby to była książka napisana przez fana Gwiezdnych Wojen. Ilość nawiązań, ilość retconów, ilość wprowadzania postaci, różnego rodzaju smaczków dotyczących całego uniwersum, wspomnień, wprowadzania postaci jest tak ogromna, że tylko i wyłącznie fan Star Wars, taki naprawdę bardzo, bardzo mocno wkręcony jak ja, mógłby napisać książkę o takiej skali, więc albo Matthew Stover wykonał gigantyczną pracę i za to należą mu się ogromne brawa, albo po prostu jest Star Warsowym geekiem i tyle. tyle.
Może właśnie na tym polega jego problem, że stał się takim prawdziwym geekiem i zatarła się u niego ta taka granica między byciem twórcą, a właśnie takim fanem, który próbuje wszystko ładnie uszeregować i uporządkować.
Z pierwszej ciekawostki tytuł książki, taki nietypowy, przypomina, odnosi się do holofilmów. Okazuje się, że według teorii tej książki wiedza całej ludności galaktyki dotyczących wydarzeń historycznych pochodzi z telewizji, czyli z holofilmów. I tutaj Bitwa o Mindor jest opowiedziana przez perspektywę holofilmu Luke Skywalker i Cienie Mindora. I tu jest na przykład pokazywane to, że żołnierze Imperium o samym Luke Skywalkerze wiedzą właśnie z holofilmów, które jak wiadomo średnio się odnoszą do rzeczywistości. Także to jest taki ciekawy zabieg, dosyć niespotykany, bo jeszcze tak dużej roli holofilmów w świecie gwiezdnowojennym nie było. Chociażby dlatego zachęcam do zapoznania się z Mindorem. Z kolejnych ciekawostek, no może trochę o tych czarnych pancerzach. Okazuje się, że cała siła planety Mindor i tego, co tam się działo, była oparta na specjalnym minerale zwanym topiskałą. Wspomniana topiskała, przypominająca płynną czekoladę, która mogła przywierać dowolną formę, była kontrolowana przez Kronala za pomocą ciemnej strony i alchemicytów. To była taka bardzo brzydka czarna lawa, która potrafiła wchłaniać żołnierzy, okręty, włazić człowiekowi do głowy i w ten sposób Shadowspawn mógł kontrolować swoich przeciwników, kontrolować swoich szturmowców i za ich pomocą podbijać galaktykę. I topiskała była tak twarda, że na samym końcu książki topiskała zmienia się w jeden wielki wulkan, który startuje i leci w próżni i walczy z okrętami Nowej Republiki, więc mamy tutaj latający wulkan zrobiony z topiskały. No cóż, latającego wulkanu w Gwiezdnych Wojnach jeszcze nie było, więc jest to jakieś nowum, ale czy to są jeszcze Gwiezdne Wojny?
Take me to the volcano!
Ja za czekoladą nie przypadam, ale czytając tą książkę miałam nieodpartą ochotę przerwania i pójścia do lodówki i odnalezienia gdzieś zachomikowanej tabliczki czekolady. To było tak nieodparte uczucie, że musiałam tą książkę czytać na raty.
Tak, topiskała jest taka średnio udanym pomysłem, natomiast generalnie nawiązanie do alchemicytów, do proroków ciemnej strony, do idei pustki, idei jest to nazwane ciemnością przez duże cy, idei polegającej na tym, że należy zlikwidować całe życie w galaktyce, bo to ma służyć ciemności. Jest bardzo fajnym nawiązaniem na przykład do teorii ciemnej strony w wykonaniu Dartha Nihilusa. Natomiast okazuje się, że Kronal i jego alter ego, Lord Shadowspawn, to jest... Tutaj mi się to najbardziej nie podoba. Kogo mógł dać Matthew Stover jako kontrolowanego przez Kronala bogu ducha winnego użytkownika mocy?
Spoiler alert! I am your father!
No kogo? Ktoś wie?
Ważne, on też jest czekoladowy.
Tak, nick Rostu powraca.
Znaczy, bądźmy sprawiedliwi, nazwisko Rostu nie pojawia się w książce, ale jest to nick i nick jest taki właśnie, jakim był nick Rostu, więc no, samo się prosi o dopowiedzenie.
Nie no, to wiadomo, że nick Rostu, bo oprócz niego pojawia się odkopany jako skamielina Carvastor, kłania się punkt przełomu, kłaniają się postacie z punktu przełomu, jest wspomnienie Mace'a Windu, więc tak naprawdę, o ile punkt przełomu działo się w dżungli, to tutaj punkt przełomu dzieje się na tabliczce czekolady. Jednak chyba wolałem dżunglowy czas apokalipsy w wykonaniu Stovera. Ja lubię powrót postaci. Ja lubię powrót postaci z zagrobu, ale nie na siłę. A tutaj wciąganie Nicka Rostu kolejny raz, bo on przecież był w Nocach Coruscant. Jeszcze Carvastor do tego, no to było moim zdaniem zupełnie niepotrzebne.
Motywów powracających w Gwiezdnych Wojnach trzeba także wymienić. Rude włosy, albowiem chyba wszystkie kobiety w świecie Gwiezdnych Wojen, pomijając brunetki, dyplomatki, wszystkie pozostałe są rude. A, no jeszcze panie z Imperium są blondynkami. To chyba taki stały podział. No, generalnie ja czytając książki gwiezdnowojenne odnoszę wrażenie, że kolor rudy jest najbardziej naturalnym kolorem w galaktyce. No, oczywiście właśnie partnerka wspomnianego już Nicka Rostu ma kolor włosów płomienno-rudy.
Kolejny powracający motyw to, tu się ucieszą na pewno nasi polscy chłopcy, Mandalorianie. Mamy Fena Szysę, który, przypominamy, dowodził Mandalorianami jako nowy Mandalor w okresie właśnie po Endorze i przed Endorem też. I tutaj grupa Mandalorian walczy po stronie Nowej Republiki i coś ciekawe, Mandalorianie są tutaj tacy, jacy być powinni. To znaczy, to są średnio rozgarnięci kolesie, którzy generalnie robią to, za co im się płaci. I tyle.
Z czekoladowych motywów należy oczywiście wymienić jeszcze generała Lando Calrissiana, który w pewnym momencie zaczyna dowodzić całym bałaganem bitewnym, a oprócz niego pojawiają się starzy znajomi z eskadry Łotrów, którzy właściwie dużo latają, dużo strzelają, dużo gadają, a tak poza tym to chyba niewiele robią. Co ciekawe, w wyniku niefortunnych zdarzeń Han Solo traci na krótki moment Sokoła Millennium.
Znowu.
Niemniej udaje się oczywiście Sokoła odzyskać.
No i cóż, no i książka się kończy, oczywiście zły Lord Kronal Black Hole zostaje pokonany. Wojska Imperium faktycznie zostają wybite, aczkolwiek nie z własnej woli. Jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, bardzo mi się podobało to, że wojskiem Imperium dowodził stary, bo stary, ale jednak ex żołnierz klon, obecnie pułkownik lotnictwa o imieniu Click, który wielkim szacunkiem darzy Skywalkera. Ja lubię te motywy, ja lubię wspomnienie o tych klonach Jango Fetta, które pozostały w galaktyce, no bo jak wiemy, one się nie rozpłynęły. Ci żołnierze jeszcze tam jakoś walczyli. Mam nadzieję, że do tego motywu będzie się wracać częściej. No i chyba tyle z takich ciekawych rzeczy, które się dzieją w tej książce. No ja ją polecam mimo wszystko. Ta topiskała strasznie denerwuje, strasznie głupawa. To, że co drugie zdanie jest wspomnienie o topiskale, jest bardzo irytujące, ale dla tych smaczków, dla teorii ciemnej strony, dla proroków ciemnej strony, dla ciemności, dla tych wszystkich innych nawiązań naprawdę warto do tego sięgnąć, zwłaszcza jak się trochę siedzi w Gwiezdnych Wojnach i zna się dużo nawiązań.
Podsumowując, warto roztopić się w tej czekoladowej, lofej, tej czekoladowej książeczce. Historii.
Pamiętajcie, że to tylko jeden tom. I tyle, jeśli chodzi o książkę Luke Skywalker i Cienie Mindora. Pana Stovera żegnamy na razie, póki co w kontrakcie żadnych nowych książek nie ma. A szkoda, bo ja chciałbym jakąś książkę. No i przechodzimy do komiksów. Teraz przechodzimy do zeszytu Star Wars Comics z zeszłego miesiąca, czyli takiego jakby najświeższego. Mam nadzieję, że wypełnimy pozostałą dziurę za pomocą kolejnych StarCastów w trybie dosyć szybkim. Komiks z lutego z Vaderem na okładce. Ponownie z Vaderem. Motywem przewodnim jest komiks serii Empire. Opowieść Wzorowy Oficer to 35. zeszyt serii Empire One Shot, przedstawiający nam próby schwytania rebeliantów w wykonaniu Dartha Vadera, któremu jakoś coś to chwytanie nie wychodzi. Otóż po ucieczce rebeliantów z Yavinna 4, rebeliancka flota ukrywa się po galaktyce, skacząc w różne punkty za pomocą nadprzestrzeni. Darth Vader próbuje złapać jakichś rebeliantów, żeby z nich wydobyć informacje o ruchach rebelianckiej floty i dzięki temu ich przechwycić i dzięki temu znaleźć Luke'a Skywalkera oczywiście. Lata sobie więc na pokładzie swojego Gwiezdnego Niszczyciela, no i próbuje złapać rebeliantów, ale tak jakoś wychodzi, że za każdym razem, kiedy namierza oddział rebeliantów, ten ginie. A to statek przypadkowo wybucha, a to cała baza jest zrównana z powierzchnią Ziemi. I jakoś tak wychodzi, że żaden jeniec nie zostaje przy życiu, żeby móc sprzedać Imperium informacje. Jak się okazuje, ta cała historia to jest coś więcej niż tylko przypadek.
Chciałoby się powiedzieć moc, tak chciała, ale Lord Vader jest na takie tłumaczenie za sprytny i postanawia znaleźć winnego. Na pierwszy ogień idzie dowódca, który dowodzi kolejnymi atakami. Lord Vader oskarża go o przekraczanie swoich uprawnień. Sytuacja tego rodzaju powtarza się zbyt często, dlatego Lord Vader postanawia troszkę bardziej przyjrzeć się sprawie. Ja tutaj sobie pozwolę zacytować samego Mrocznego Lorda Sithów, który na odchodnym mówi do sympatyka rebelii: imię zemsty, byłeś gotów zabijać swoich sojuszników, ludzi, których nawet nie znałeś. Byłeś na najlepszej drodze, by stać się wzorowym oficerem. To jest podsumowanie właściwie całej tej historii i wyjaśnienie, czym tytułowy wzorowy oficer jest.
Komiks podobał mi się, jest to bardzo fajna, jednozeszytowa opowieść o Vaderze, o tym, jak to jest służyć w siłach Imperium. Najbardziej mi zapadł w pamięci moment, w którym Darth Vader, stosując swoją ulubioną sztuczkę, przydusza krnąbrnego dowódcę niszczyciela, myśląc, że to on jest winien niepowodzeniom, na co dowódca niszczyciela, zamiast się złamać, prosić o wybaczenie, mówi Vaderowi, no tutaj trochę przeinaczę, ale generalnie mówi mu: ej, wal się, zabijam rebeliantów, to jest moja praca, nie możesz mnie karać za to, że dobrze wykonuję swoją pracę.
The Emperor does not share your optimistic appraisal of the situation.
No i Vader, co ciekawe, wypuszcza go i de facto przyznaje mu rację, że faktycznie, no, płacą temu facetowi za to, żeby zabijał rebeliantów, i on to robi w sposób dobry, więc no, dlaczego go dusić?
Komiks opowiada historię z tej drugiej strony, ponieważ filmy przyzwyczaiły nas do wizji imperialnych oficerów i szturmowców, którzy bez mrugnięcia okiem wykonują wszelkie rozkazy swoich dowódców. Tutaj dowiadujemy się troszkę więcej o prawdziwym obliczu imperialnej floty i jej oficerów, ponieważ poznajemy zapewne jedną z wielu historii anonimowych żołnierzy, którzy wcale nie do końca tak byli posłuszni woli Imperatora czy Lorda Vadera i wcale nie do końca podobała im się polityka Imperium, no ale znaleźli się po tej stronie barykady i tak jakoś wyszło.
Teraz przechodzimy do drugiego komiksu. Komiks jest zatytułowany Broń Jedi. Jest to ciekawa opowiastka z okresu, gdy przed wojnami klonów Anakin Skywalker był padałanem Obi-Wana Kenobiego. Na Coruscant jest przyjmowana delegacja z obcej planety, jest przyjmowany król planety i jego urocze cztery żony w bikini. I tak się składa, że żony, które pochodzą z planety, gdzie kradzież jest hołbiona jako wyznacznik statusu społecznego, to znaczy im lepszym jesteś złodziejem, tym więcej jesteś wart, kradną młodemu Anakinowi miecz. No i cała historyjka nawiązująca oczywiście do dialogu z epizodu drugiego, gdzie Obi-Wan Kenobi daje burę Anakinowi za to, że znowu zgubił miecz, opowiada o tym, jak Anakin Skywalker za wszelką cenę próbuje odzyskać swój miecz, więc włamuje się do sypialni króla, tam dyskutuje z tymi nałożnicami, żeby jakoś mu ten miecz zwróciły. No, robi wszystko, byle by tylko odzyskać swoją broń, a tak naprawdę wygląda na to, że Obi-Wan spłatał mu niezłego psikusa.
Spłatał mu psikusa, ażeby go sprawdzić. I tym samym Anakin Skywalker po raz kolejny dowiódł, iż nie do końca jest szczery ze swoim mistrzem. Mi z kolei bardzo się zwyczaj podkradania innym osobom przedmiotów kojarzy się z innym dość zabawnym zwyczajem, znanym z planety Munto Kodru, gdzie z kolei jej mieszkańcy uwielbiali się nawzajem porywać i właściwie robili to dla sportu. Także w różnych zakątkach galaktyki różne zabawy są mile widziane, także nigdy nie wiadomo, co cię może spotkać.
Ciekawa historyjka, nad którą nie ma co się więcej rozwodzić. Co ciekawe, za scenariusz tego komiksu odpowiadał Henry Gilroy, scenarzysta serii komiksowej The Clone Wars, rysunki to Manuel Garcia, takie przyjemne. A wracając jeszcze do tego wzorowego oficera, zapomnieliśmy powiedzieć, że co najważniejsze, scenariusz wzorowego oficera to nikt inny jak sam John Jackson Miller, wielki twórca serii Knights of the Old Republic, więc ponieważ ta seria niedługo wychodzi w Polsce, to tym bardziej zapoznacie się z tym komiksem. A rysunki Briana Chinga, znanego chociażby z Obsesji, a także z Knights of the Old Republic, też są bardzo przyjemne, więc to jest jakby takie preludium tego, na co stać ten duet. No i ostatnia opowieść, komiks Raczej Ciemność Widoma. Taki trochę może dziwny tytuł, ale dlatego, że jest to cytat z poematu Johna Miltona Raj Utracony. Ja bardzo lubię tytuły tego typu, takie tytuły niestandardowe, nie w rodzaju zemsta, atak, broń, twierdza, ble, 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 tylko właśnie takie bardziej artystyczne, poetyckie, a taki już zupełnie wzięty z poezji tytuł, no to jest prawdziwy majstersztyk. Dodajmy tylko, że za scenariusz odpowiada tutaj Jeremy Barlow, a może i najlepszy scenarzysta komiksowy obecnie działający w Dark Horse, więc to już samo w sobie wystarcza za wielką zaletę. Natomiast za rysunki Greg Tocini.
Dla mnie te rysunki są troszeczkę takie mało czytelne, ale być może o to chodziło, ponieważ tam ta narracja jest prowadzona przez dwie różne właściwie osoby i one tak bardzo nakładają się na siebie, zbiegają się, dlatego myślę, że to nawet było zamierzone. Ale teraz przejdźmy do konkretów. Więc historia komiksu dzieje się 15 miesięcy po bitwie o Geonosis. Mamy tutaj rycerza Jedi i jego padałankę. Mistrz i jego uczennica przebywają na planetę Katanos, aby sprawdzić, czy przypadkiem tamtejsi górnicy nie przeprowadzają eksperymentów związanych z klonowaniem. Już na początku komiksu dowiadujemy się, iż nasza padałanka wcale nie jest zadowolona ze swojej roli, jaką odgrywa. Wcale nie ma ochoty być Jedi i zamierza po tej misji zakończyć swoją przygodę z zakonem.
I to, moim zdaniem, jest najmocniejszy punkt całej historii, wręcz genialny punkt. Przyzwyczailiśmy się jakoś do tego, że Jedi z niezwykłą łatwością akceptują to, że są Jedi. No, trudno się dziwić. Zabrani jeszcze jako małe dzieci od rodziców, wychowani w świątyni, nie znają po prostu innego życia i jedyne, co potrafią, to być Jedi. Natomiast tutaj padałanka Obskaj, czy Obskadż w zasadzie, mówi wyraźnie, to, że ona jest wrażliwa na moc, to była kwestia genetycznego przypadku. Ona wcale się o to nie prosiła. Tak jakoś wyszło, że trafiła do tej świątyni Jedi, przez całe życie starała się zadowolić swoich mistrzów, robić to, co jej kazali, ale tu nagle wybuchła wojna, kazali jej dowodzić w ogóle oddziałami, latać na jakieś misje zwiadowcze, nie o to chodzi. Ona wcale się o to nie prosiła, wcale nie chciała być jakąś wielką zbawicielką, chciała wieść spokojne życie i dlatego chce odejść z zakonu i to mi się podoba, bo zazwyczaj do tej pory, gdy Jedi odchodzili z zakonu, to ja wiem, o, zakochali się, o, coś tam im zmieniło pogląd na rzeczywistość, a tutaj nie, tutaj po prostu podłanka mówi: ej, przepraszam, całe życie ktoś za mnie decydował, może w końcu ja sama powiem o tym, czego chcę.
Co ciekawe, druga strona tego konfliktu, a więc górnicy, są w pewnym sensie bardzo podobni do rycerzy Jedi, do ideologii Jedi. Tutaj znowu posłużę się cytatem. Jeden z nich mówi: udało nam się ułożyć tu sobie życie dzięki temu, że przedłożyliśmy dobro ogółu nad dobro jednostki. I tym właśnie powinien kierować się Jedi. Taką ideologią, że ważniejszy jest zakon niż jego własne potrzeby. I w ogromnej sprzeczności stoi to, nad czym rozmyśla nasza padałanka, a czym ów zakon Jedi powinien się kierować.
Nie powiemy wam, jak się skończyła ta historia, bo nie warto, żebyśmy wam spoilerowali. To powinniście przeczytać sobie sami. To jest naprawdę jedna z bardziej dających do myślenia historii z okresu Wojen Klonów. Historia może i dwójki nieznanych Jedi, ale przedstawiających bardzo ważny problem, który moim zdaniem powinien się pojawiać częściej. A nie, że mamy jak Wojna Klonów, że w ogóle 13-letnia Ahsoka Tano zostaje postawiona na czele armii i heja. Tutaj, jak się okazuje, to nie jest takie proste.
Hey, don't treat me like I'm a little girl. I ain't no kid. I'm 14 years old.
To paradoksalnie jest kolejny Jedi z problemami, ale takimi innymi problemami, takimi chyba troszeczkę nam bardziej, nam, czytelnikom bliższymi, korespondującymi z takimi, które spotykają nas, czytelników. Ponieważ jest to właściwie pytanie o miejsce we wszechświecie, o cel w życiu i o wybranie swojej ścieżki życiowej. Bardzo na plus. Chcemy więcej.
Tak, więcej takich historii, nawet jako o nieznanych postaciach. No i tyle, jeśli chodzi o ten zeszyt. Zeszyt bardzo udany. Jak słyszeliśmy, sławne nazwiska brały udział w tworzeniu komiksów z tego numeru. Nie radzimy ominąć tego komiksu, jeśli lubicie Gwiezdne Wojny, a chyba lubicie, bo przecież słuchacie StarCastu. Teraz omówimy kolejny kwartalnik, który wyszedł dzięki wydawnictwu Egmont. Tym razem przenosimy się w czasy pomiędzy epizodem pierwszym i drugim, w czasy Mandalorian. Komiks Jango Fett, Łowy, oryginalnie Jango Fett, Open Seasons.
Komiks ma bardzo interesującą kreskę. Jednym może się podobać, innym nie. Jednak wydaje mi się, że stylistycznie jest bardzo dopasowany do fabuły i kreska ta w pełni nadaje się do tego, aby pokazywać takie mroczne, agresywne i pełne brutalności sceny.
To prawda, kreska Ramona Baxa, mimo że mi się nie podoba, jest bardzo podobna jak w komiksie Jedi vs. Sith. To jest kreska dobra do tego, żeby pokazywać takie okrutne, paskudne sceny gore w komiksie. Jakby to pokazywała Darcy Ma, to chyba by jej na przykład nie wyszło. Ona ma zbyt cukierkowe te obrazki. W kolei scenariusz Haydena Blackmana to jest jeden wielki majstersztyk. Moim zdaniem nie ma sensu, żebyśmy wam dokładnie opowiadali, co się działo w tym komiksie. Dzieje się naprawdę dużo. Generalnie jest to historia konfliktu Mandalorian. Jest to historia o tym, jak Jango Fett został Mandalorianinem, jak przystał do Mandalorian i wplątał się w sam środek wojny pomiędzy tak zwanymi prawdziwymi Mandalorianami a Strażą Śmierci. O tym, jak się skończył ten konflikt i co z niego wynikło, przekonacie się w serialu Wojny Klonów. Omówimy wam odcinki, w których będzie do tego nawiązanie. Natomiast tutaj mamy opowieść od czasów dzieciństwa Jango, o tym, jak został przygarnięty przez ówczesnego Mandalora, Jastera Merella, wychowany na jego następcę, jak dowodził Mandalorianami, walczył ze Strażą Śmierci, został zdziesiątkowany przez Jedi pod dowództwem, co ciekawe, hrabiego Dooku, jeszcze wtedy mistrza Jedi w bitwie na Galindran, trafił do niewoli, uciekł z niej i zemścił się na Straży Śmierci, zabijając jej dowódcę Tora Visle. Nazwisko też znane, ponieważ jego następca, Pre Visla, dowodzi Strażą Śmierci w odcinkach Wojnach Klonów, ale jak mówiłem, do tego jeszcze kiedyś tam wrócimy. No i jest to w końcu historia o tym, jak Darth Tyranus, jak jest wspomniane w filmie, zwerbował Jango Fetta na jednym z księżyców Bogdana.
Jest to prawdziwa uczta dla fanów Mandalorian i osób, których ciekawi postać Jango Fetta. ponieważ komiks jest rzeczywiście wart polecenia, nie będziemy spoilerować i nie będziemy niszczyć wam radości odkrywania kolejnych stron.
Tak, ale ten komiks naprawdę wypełnia bardzo dużo luk historii Mandalorian. Opowiada, jak to się stało, że prawdziwi Mandalorianie zniknęli na długi czas i dopiero, no próbował to zrobić Spar, ale tak naprawdę dopiero Fen Shisa podniósł ich jakoś z tej otchłani nicości, że tak powiem.
Co ciekawe, w warstwie takiej wizualnej zaprezentowanie tych Mandalorian w jakimś stopniu pokrywa się z tym, co prezentowała w swoich książkach Karen Travis. Przynajmniej dla mnie się to bardzo ładnie zazębia. O tyle jest to ciekawe, gdyż Wojny Klonów, serial Wojny Klonów, The Clone Wars, pokazuje nam troszkę inne oblicze Mandalorian.
To prawda, komiks zdecydowany 10 na 10 w każdej skali. Obowiązkowa lektura dla fana Gwiezdnych Wojen. Naprawdę. Ja może powiem o jednej ciekawostce, o której wiele osób zdaje się zapominać. Boba Fett, zanim w epizodzie drugim wyszło na to, że jest klonem Jango Fetta, miał przymiarki do przedstawienia jego historii w innych pozycjach z cyklu Star Wars, przede wszystkim w trylogii Hanna Solo oraz opowieści Łowców Nagród. Było tam powiedziane, że Boba Fett za młodu był wędrownym protektorem na planecie Concord Dawn i nazywał się Jaster Merel. Wielki znak zapytania, jak to jest możliwe. I tutaj w tym komiksie wszystko jest jasne. Okazuje się, że Jaster Merel, Mandalor, przygarnął młodego Jango Fetta, który stracił całą swoją rodzinę i wyszkolił go na swojego następcę. W ten sposób jakby, nie biologicznie, ale prawnie, Boba Fett, jako syn Jango Fetta, był wnukiem Jastera Merela. Boba Fett miał różne przygody po śmierci ojca, zanim został łowcą nagród. Założył rodzinę na krótki czas, między innymi, co już wiemy. I wiemy też, że był wędrownym protektorem. A kim byli wędrowni protektorzy? To byli po prostu mandaloriańscy strażnicy, którzy strzegli prawa i pilnowali pokoju w sektorze Mandalorian. Concord Dawn to była przecież planeta Mandalorian i Boba Fett pod pseudonimem swojego dziadka strzegł tego pokoju, aż sam jakby złamał zasady i wrócił do swojego oryginalnego imienia i do zawodu łowcy nagród, kontynuując tradycję swojego ojca. Ja tu żadnych sprzeczności nie widzę, ale nie wiem, czemu mnóstwo osób upiera się, że Boba Fett nie miał nic wspólnego z imieniem Jaster Merel. No przecież wyraźnie jest powiedziane, że jest, a ten komiks nam wyjaśnia, o co w tym wszystkim chodzi. No i tyle, jeśli chodzi o komiksy, tyle jeśli chodzi o dzisiejszy numer StarCastu. Mam nadzieję, że wam się podobało, ale zanim skończymy, to jak zwykle reklama. A dzisiaj paradoksalnie nie reklamujemy strony Gwiezdnowojennej, a stronę z tej drugiej, ciemnej, wrogiej nam strony. Na pewno wrogiej? No chyba jednak nie.
Tym razem chcielibyśmy zareklamować inny uniwersum. Tak się jakoś złożyło, że choć na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, podobno trwa zaciekła walka między fanami Star Wars i fanami Star Treka, to na polskim gruncie jakoś niespecjalnie to widać i u nas raczej wolimy się bratać.
Dlatego też polecamy wam portal www.trek.pl, z którym ostatnio nawiązaliśmy bardzo udaną współpracę. Współpraca zaowocowała tym, że trekowy fanzin o nazwie Pathfinder w ostatnim swoim numerze przedstawił bardzo kompletną historię Sithów, do której lektury was serdecznie zachęcamy. Mamy nadzieję, że współpraca z naszymi kolegami będzie się układała dalej, zwłaszcza, że serwis trek.pl nie oferuje tylko wiadomości z uniwersum Star Treka, ale także z ogólnie pojętego science fiction i trochę też fantasy. Zapraszamy na łamę tego portalu, zapraszamy do współpracy z nimi, no i może kolejne Pathfindery też będą zawierały jakieś rzeczy Star Warsowe. Mamy nadzieję, jeśli tylko starczy nam czasu, przyłożymy do tego swoje ręki.
Niech moc będzie z nimi.
I z nami też. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy StarCast. Zapraszamy za miesiąc, a póki co się żegnamy w tej prawie już wiosennej aurze. Mówili dla was Karol Łecz-Dobosz
oraz Izabela Terejsu-Rutkowska. Niech moc będzie z wami i do usłyszenia.